Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
A zajmiemy się dzisiaj problemem dostępu do broni. Jeżeli chodzi o Polskę, to takie się pojawiają postulaty ułatwienia dostępu do broni palnej. Te głosy się właściwie zaczęły pojawiać chyba głośniej po inwazji Rosji na Ukrainę. No i ten projekt autorstwa posłów Kukiz 15 zakładał, że broń mógłby nabyć każdy dorosły Polak. I teraz pytanie, czy to jest dobry trop, bo jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to ta ich mapa jest tak gęsto usiana właściwie miejscami różnego rodzaju masowych zabójstw z użyciem właśnie broni, na którą jest zezwolenie. Ostatnio mówiliśmy o masakrze w szkole w Teksasie. Zginęło 21 osób, w tym 19 dzieci. Sprawca ataku miał 18 lat i legalną broń w rękach. No i jak to jest? W Stanach Zjednoczonych każdy może wejść do sklepu i sobie zakupić broń, o ile jest pełnoletni.
Wynika przede wszystkim z takiego silnego zakorzenienia w amerykańskiej kulturze, że prawo do broni jest prawem obywatelskim. To jest coś, co w takim ujęciu naszym europejskim jest, można powiedzieć, nie znajdziemy takiego prawa w katalogu praw obywatelskich, bo uważamy, że takie prawa obywatelskie to jest oczywiście prawo do życia najważniejsze, prawo do nauki, do ochrony zdrowia itd., itd. Natomiast w Stanach Zjednoczonych faktycznie pojawia się to prawo do broni jako pewna wolność, jako pewne uprawnienie, które jest bardzo silnie zakorzenione. Też musimy zwrócić uwagę, że w prawie amerykańskim przyjmowanie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, później poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, to jest ten kontekst końca XVIII wieku. I trzeba zwrócić wtedy uwagę, że w tamtym okresie Stany Zjednoczone były oczywiście, jak zresztą każde państwo na świecie, ta władza wykonawcza była słaba. Też pamiętajmy, że wtedy rozpoczęły się wyprawy na zachód, tak? Stąd też ten słynny dziki zachód. Broń była potrzebna do samoobrony przed oczywiście różnego rodzaju przestępcami, ponieważ władza wykonawcza była słaba. Szeryf znajdował się w odległości kilkuset mil. Często nie było żadnego oddziału, tak? Jak coś osadnicy właśnie na dzikim zachodzie musieli też się bronić przed dziką zwierzyną. W związku z tym to prawo do broni było uważane, że to jest coś, co będzie mnie broniło. Coś, co będzie takim uprawnieniem, które będzie zapewniało przynajmniej minimum bezpieczeństwa. Też w amerykańskiej kulturze to prawo do broni jest również takim prawem, można by powiedzieć, zabezpieczającym. To znaczy Amerykanom też, i to jest zakorzenione trochę w kulturze amerykańskiej, wydaje się, że my musimy mieć broń po to, żeby bronić nasze prawa przed rządem. Że ewentualnie kiedy może się pojawić w Stanach Zjednoczonych na przykład jakiś dyktator, to my, posiadając broń, ten dyktator nie będzie miał łatwego zadania, żeby narzucić jakąś swoją wolę, bo będzie miał obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy z bronią w ręku wystąpią przeciwko jego dyktatorskim zapędom. Więc to jest taka, można by powiedzieć, konglomerat kilku silnie zakorzenionych historycznych czynników. Tego czynnika bezpieczeństwa, gdzie faktycznie nie zawsze w historii Stanów Zjednoczonych było bezpiecznie. To bezpieczeństwo nie było zapewnione przez policję, przez służby, przez władzę wykonawczą. Po drugie, też ten silny, można by powiedzieć, charakter zabezpieczający prawa do broni, że możemy się bronić przed rządem, który będzie nam odbierał prawa. Czyli można by powiedzieć, uosobienie prawa do broni z jakąś najwyższą formą przejawu wolności. Coś, co się wydaje w ujęciu amerykańskim, w ujęciu europejskim zupełną abstrakcją.
No właśnie, ale mówimy 1791 rok, konstytucja, to są jakieś takie zaszłości historyczne już dosyć mocne. Po każdej masakrze mowa jest o tym, że no, trzeba tutaj to prawo zmienić, no, ale nie można z jakiegoś powodu.
Tak jest, to jest tak ucementowane, to prawo do broni jest tak ucementowane. Też trzeba zwrócić uwagę, że jest bardzo wielu zwolenników tego prawa do broni w samych Stanach Zjednoczonych. Jest tak zwana National Rifle Association. To jest organizacja, która zrzesza miliony użytkowników broni. Też pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę bardzo dobry biznes. O tym też nie możemy zapominać. Firmy amerykańskie, firmy zbrojeniowe, które oczywiście produkują na potrzeby armii, ale też produkują na potrzeby rynku cywilnego. Więc jest to system naczyń połączonych. Wielka rzesza ludzi, którzy są przywiązani do prawa, do broni, taka również pewna patrzenie też na konstytucję amerykańską z takiego, można powiedzieć, tradycjonalistycznego punktu widzenia, czyli bardziej to, co ci ojcowie założycieli mieli generalnie rzecz biorąc na względzie, a nie trochę uwzględnienie jednakże, że przez te 200 lat oczywiście społeczeństwo amerykańskie, sytuacja się radykalnie zmienia, bo przede wszystkim znacznie bardziej skuteczniejsze są wszelkiego rodzaju służby. Można mieć zaufanie, że służby będą reagowały, są sądy, są służby, będą reagowały na przypadki bezprawia. Natomiast Amerykanów to nie przekonuje.
Wolą wziąć sprawy we własne ręce.
Tak jest.
No ale trzeba też dodać, że tutaj historia historią, ale trzeba przyznać, że Ameryka to jest wielki kraj, gdzie są gigantyczne farmy i właściciele tych farm chcą wiedzieć, że są w stanie się obronić. Zanim przyjadą służby, może być już za późno.
Tak, i to jest wprost nawiązanie do tych czasów XIX-wiecznych, Dzikiego Zachodu, kiedy szeryf był gdzieś daleko, wokół kręcili się bandyci, kowboje, którzy próbowali dokonać jakichś przestępstw i faktycznie ta broń to była jedyna oznaka bezpieczeństwa w tym wypadku. Natomiast oczywiście wydaje mi się osobiście, że patrząc tak na Stany Zjednoczone, to prawo do broni chyba Ameryce zaczyna ciążyć, bo oczywiście mówimy tutaj o tych, no można by powiedzieć, historiach związanych, no niestety, w których giną niewinni ludzie, bo ta broń jest zbyt łatwo dostępna. Do niedawna tak naprawdę w latach 90. zaczęto, w ogóle wprowadzono tak zwany background check, czyli zaczęto sprawdzać, czy osoba, która nabywa taką broń, nie ma na przykład jakiegoś zakazu tak nabycia tej broni. To w sumie są rozwiązania stosunkowo niedawno. Kiedyś tak naprawdę tak osoby mogły pójść do sklepu za gotówkę kupić bez żadnego śladu broń, którą właściwie używają niektóre armie na świecie. Ale patrząc z punktu widzenia, jaki to ma wpływ na dzisiejszą mapę przestępczości w Stanach Zjednoczonych, to jest alarmujące, bo jeżeli zwrócimy uwagę na takie miasto jak Chicago, w którym w zeszłym roku, z tego co pamiętam, popełniono około 700 zabójstw, a jeżeli popatrzymy na takie państwo jak Japonia, w której popełniono w 2021 roku 800 zabójstw, no to mamy jedno miasto amerykańskie, które właściwie w jednym mieście amerykańskim jest popełniane tyle samo zabójstw, ile w jednym państwie. To jest alarmująca statystyka. I oczywiście są miasta amerykańskie, gdzie prawdopodobnie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców ta statystyka może być jeszcze gorsza niż w Chicago. I to też niestety warunkuje. Ta dostępność do broni ułatwia popełnianie brutalnych przestępstw. Poza tym też napędza pewną postawę służb. Policjant w Ameryce, zatrzymując osobę do kontroli drogowej, liczy się z tym domyślnie, że może spotkać się z osobą, która posiada broń i w związku z tym jego reakcja, można powiedzieć ta kontrola, nie chcę powiedzieć, że jest bardziej brutalna, ale oczywiście policjant znacznie bardziej jest skłonny do potraktowania pewnych zachowań za zachowania sygnalizujące zamiar wykorzystania broni. Stąd też wielka liczba policjantów, którzy giną na służbie, także podczas zwykłych, rutynowych kontroli drogowych. To jest coś, co w Polsce jest
nie
zupełnie
nie do
pomyślenia, ponieważ w Ameryce procedura zatrzymania wygląda w ten sposób. Nie wolno wysiąść z samochodu. Trzeba trzymać ręce cały czas na kierownicy. Trzeba tylko i wyłącznie stosować się do poleceń funkcjonariusza. W Polsce w teorii też są takie postanowienia, no ale nie oszukujmy się, ta kontrola jest zdecydowanie bardziej swobodna. Raczej tutaj nikt takich drastycznych sytuacji nie zakłada. Natomiast w Ameryce naprawdę funkcjonariusz może uznać, że jeżeli jakieś odstępstwo od takiego zachowania jest sygnalizatorem tego, że dana osoba ma broń i chce jej użyć. Niestety takie wypadki są. Te masakry, które się zdarzają, to jest także wynik oczywiście tej dostępności, no ale tu trzeba zwrócić uwagę, jaka jest reakcja opinii amerykańskiej. Z jednej strony jest reakcja, trzeba wzmocnić prawo na poziomie federalnym.
Tak, za każdym razem się
odzywają
głosy.
Tak. Z drugiej strony reakcja jest taka, dajmy broń nauczycielom. Nawet słyszałem taką wersję, dajmy broni kolegom z klasy, żeby koledzy z klasy się bronili w ten sposób. Też są nawet takie skrajne teorie. I cały czas te dwa nurty ze sobą rywalizują. Jest ten nurt, można by powiedzieć, trochę proeuropejski, który wskazuje, że powinniśmy mieć tak ostre wymagania prawa do broni, tak jak jest w Europie, czyli testy psychologiczne, dokładna weryfikacja, kto ubiega się o broń. Poza tym powód też jest istotny, czyli nie, to nie jest tak, że mogę pójść do sklepu i kupić, tylko muszę mieć jakiś powód, czuję się niebezpiecznie, dokonywano, byłem ofiarą przestępstw i tak dalej. A z drugiej strony są ci zwolennicy tego tradycyjnego podejścia, to jest prawo, to jest nasze prawo, nie oddamy go, będziemy go bronić tak wszystkimi dostępnymi środkami w tym wypadku.
No to nasuwa się tylko pytanie, czy w związku z tym, że właściwie bardzo trudno, jak się okazuje, jest w Stanach Zjednoczonych zmienić konstytucję, to czy możliwe są jakieś takie zdroworozsądkowe reformy, które by może tutaj tę sytuację zmieniły?
No te reformy były prowadzone. Pewnym sukcesem było właśnie prowadzenie tego background checku, czyli właśnie tej instytucji takiego, można by powiedzieć, screeningu, tak, znowu używam anglicyzmu, czyli w pewnym zakresie takiego przesiewowego badania, kto może uzyskać broń, czy ma jakieś na przykład przestępstwa na koncie i tak dalej, ale też to jest system pełen luk, też jeszcze jest gdzieś ta orbita prawa stanowego, Stany też mogą przyjmować w pewnym sensie swoje modyfikacje w tym zakresie, więc ujednolicenie, wprowadzenie, bo to też trzeba zwrócić uwagę, że prawnicy może też tu mają trochę coś do powiedzenia w takim sensie, że gdyby patrzeć jednakże na konstytucję amerykańską trochę bardziej dynamicznie, można by stwierdzić tak, prawo do broni to nie jest to samo prawo w tym samym wymiarze, które miało miejsce w XIX wieku. Dzisiaj mamy lepsze służby, nie musimy mieć broni, żeby się bronić albo zapobiegać przestępczości. Musimy zaufać państwu w końcu i jego służbom, bo to też trochę wynika z tego, że Amerykanie nie mają do końca zaufania do państwa, jego organów wykonawczych, do policji i tak dalej. Skoro uważają, że najlepiej się będą bronić sami, a nie uważają, że powinny robić to służby. Więc to też jest takie podejście, jak te przepisy z XVIII wieku interpretować. Czy interpretujemy je tradycyjnie tak, jak właśnie ci ojcowie założycieli przyjęli, czy interpretujemy je jednakże w warunkach dynamicznie zmieniającego się świata, wskazują, że wydaje się mi na przykład, że to nieograniczone prawo do broni zaczyna wywoływać zdecydowanie więcej szkód niż pożytku. W tym wypadku i to jest chyba też ważna taka informacja tutaj pod naszym kątem krajowym.
Jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno obecne przepisy w Polsce sprawiają, że możliwość posiadania broni to nie jest ani łatwa sprawa, ani tania sprawa, bo wiąże się i z różnego rodzaju wnioskami, i z różnego rodzaju orzeczeniami lekarskimi, dokumenty. Tutaj pojawia się między innymi coś takiego jak realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia.
Tak, tak jest.
No właśnie. Więc tak to wygląda w polskim prawie, a amerykańskim prawem zajął się dzisiaj dr Mateusz Piątkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.